Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni. Bo ja idę do Ojca, a o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Usiądź. Już w porannym rozważaniu Pan Bóg nas przygotował na rozumienie tej Ewangelii o miłości Boga. Wszystko jest oparte w Bogu na prawie miłości. I jednak musimy sobie wyjaśnić, na czym polega właśnie Boża miłość. Boża miłość to rzeczywistość osób. To nie jest tylko uczucie. Uczucie, my zazwyczaj utożsamiamy właśnie miłość z uczuciem, uczuciem pozytywnym, zakochania. Natomiast w Bogu miłość oznacza całkowite przenikanie się osób. To znaczy, niezależnie od tego, ile by było osób, a w Bogu są trzy osoby, dla przypomnienia, to widzimy tylko jedną. To jest właśnie Boża miłość. Bóg, każda z osób Trójcy się uniża, aby na czoło wychodziła tylko jedna osoba. I zawsze mamy z Bogiem łączność przez jedną z osób Trójcy. To jest piękna tajemnica. I właśnie ta Boża miłość oznacza też wzór dla naszej miłości. Dlatego, że kiedy w naszym ludzkim życiu spotykamy osoby, które zaczynamy kochać, czy które kochamy, bo miłość właściwie trudno określić moment jej pojawienia się. Wiemy, że kiedy zaczynamy kochać daną osobę, zaczynamy zmienia się nasz obraz tej osoby. To znaczy, zaczyna się zmieniać również nasze życie. Kiedy to się dzieje? Takim znakiem, to tak jak mówiłem, moment czasowy jest trudny do określenia, ale znakiem tego, że ta miłość się pojawia, znakiem tego jest właśnie, że my przestajemy mieć życie swoje, indywidualne, zamknięte. Że przestajemy być egoistą, że przestajemy być skoncentrowani wokół własnej osi. To jest właśnie znak tej miłości. I właśnie, kiedy ludzie się zakochują, to się mówi, że tracą głowę. No, tracą głowę, bo wtedy nie myślą już o sobie. Zaczynają myśleć tylko o tej drugiej osobie. I to bardzo boli, no bo byłem w 8 klasie, to się tak zakochałem. I to było bardzo dziwne uczucie, no bo z głowy ta osoba nie wychodziła. No i co tu zrobić? Człowiek czuje się bezradny. Już nie jest tym, kim był. Bo wtedy, do tego momentu, w głowie mieszkała tylko myśl ja. 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 A potem pojawiła się myśl nieustępliwa. Ona, ona, ona. Nie ma mnie. Po prostu przepadłem, przestałem istnieć. Dlatego też właśnie miłość oznacza utratę w pewnym sensie własnego ja, po to, żeby to ja przemienione odzyskać. I to jest właśnie ta przemiana, ten proces, który jest bardzo bolesny, ale konieczny. Jeśli w miłości, zwłaszcza małżeńskiej, te dwa ja chcą zachować swoją autonomię i tak określą taką linię demarkacyjną, nie jest dobrze. One muszą się stopić. Jeśli natomiast małżeństwa chcą w jakiś sposób wymusić ten proces stapiania się ja, też nie jest dobrze, bo wtedy jedna z osób zdominuje. To drugie ja będzie podporządkowane, on będzie się bronić. I też nie pójdzie dobrze. Te dwa ja muszą same się stopić, to znaczy zrezygnować z siebie dla budowania wspólnego my. To jest właśnie w Trójcy, że Ojciec uniża się poprzez to, że wysyła Syna i Syn czyni dzieła Ojca. I ludzie widzą tylko Syna. Nie poznają Ojca bezpośrednio. Poznają tylko Syna, ale Syn cały czas mówi o Ojcu. Nie ja, tylko Ojciec. Te wszystkie dzieła, które czynię, to nie są moje dzieła, to są dzieła Ojca. To Ojciec mnie posyła. To jest Jego wola. On chce, abym was odkupił, wykupił z niewoli szatana, z niewoli grzechu, z niewoli śmierci. On chce, żebyście wszyscy do Niego wrócili. On chce, żebyście przeze mnie poznali Jego miłość, jak bardzo was kocha. Dlatego ja jestem tu, ale z woli Ojca. To jest właśnie to wyprzedzanie się. W miłości jest wyprzedzanie się dobroci, uczynkach miłości. Nie budowanie dwóch wysep. I która wyspa wcześniej zatonie. To pozostanie tylko jedna. Tylko to jest po prostu połączenie tych dwóch wysep i staje się ona jedną wyspą, ale na której mieszkają trzy różne osoby. Podobnie dzieje się, jeśli chodzi o Ducha Świętego. Duch Święty jest osobą uniżoną najbardziej. Dlatego, że Duch Święty zasadniczo przyjmuje postać daru. Od początku istnienia chrześcijaństwa obdarzono Ducha Świętego właśnie tą nazwą, tym terminem dar. To znaczy, że Duch Święty z jednej strony daje Boga, a sam nie jest widoczny, łącząc nas z Bogiem, a z drugiej strony rozdziela dar Boże. I też one są jakoś niewidoczne, ponieważ On je rozdziela wewnątrz. On od wewnątrz nas zmienia, obdarza nas nowymi myślami, pragnieniami, nową osobowością, nowym życiem, nowymi dążeniami. Stwarza w nas życie samego Jezusa. Ale właśnie Duch Święty wkłada w nas życie Jezusa, czyli też się ukrywa za Jezusem. Ale całą robotę to Duch Święty robi. Ta cała przemiana, czyli to kontynuowanie dzieła Jezusa Chrystusa, to jest Duch Święty. Czyli po prostu On w centralnym miejscu znowu stawia Jezusa. Duch Święty. Tak, żeby to dzieło Jezusa było widoczne, ponieważ Jezus się objawił. To jest właśnie miłość. I cechą miłości Bożej jest uniżenie. Cechą miłości Bożej jest uniżenie. Żeby tylko jedną osobę było widać. Żeby tylko chwalono jedną osobę. A wtedy pozostałe osoby Trójcy radują się. Radują się tą chwałą, którą przeżywa właśnie jedna z osób Trójcy. Piękny jest ten tekst. W tym kontekście warto, żebyśmy jeszcze napełnili nasze wnętrze, nasze dusze tymi słowami Jezusa. Czy nie wierzysz, to jest do Filipa, że ja jestem w Ojcu? Czyli wszystko, cokolwiek czynię z woli Ojca. Nic dla siebie. Nie ja, Ojciec. A Ojciec we mnie. A Ojciec kocha tylko przeze mnie. On wszystko zostawił mi, wszystko dał. Niczego nie ma w moim życiu i w moim działaniu, co nie byłoby z Ojca. Te dwie osoby się stopiły, zlały, zjednoczyły. Nie ma tych rogowatych ja. Czy nie wierzysz, że tak, słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie? To Ojciec mówi. Chociaż słyszycie, że to ja mówię, Jezus. Ale to Ojciec mówi przeze mnie. Żebyście uwielbiali Ojca w tym, co czynię. Wy się zachwycacie słowem, cudami, ale to Ojciec działa przeze mnie. Ale właściwie nie Ojciec, tylko Ojciec posyła swojego Ducha i mojego Ducha. I tak człowiek jest zorientowany. No jak? No to kto tam działa? No działa i Ojciec, i Syn, i Duch. Znaczy działa jedna osoba, ale żadna osoba z Trójcy nie przypisuje sobie tego działa, tylko zawsze przypisuje innej osobie. Żeby uradować się radością drugiej osoby. Niesamowite. Kiedy widzimy cuda Jezusa, Jezus mówi, nie skupiajcie się na mnie, uwielbiajcie Ojca. A Ojciec mówi, nie skupiajcie się na mnie, uwielbiajcie Syna. A Syn mówi, z kolei, nie uwielbiajcie mnie, tylko Ducha, który to wszystko robi. To ja Jego mocą to wszystko czynię. Pokora, uniżenie. Widzicie, jeśli Bóg Wszechmocny się uniża i z tego uniżenia powstaje doskonała więź, to znaczy, że miłość polega na obniżeniu progów, które są między mną a tą drugą osobą. Tego nas uczy Bóg. Obniżeniu progów. Ktoś kiedyś powiedział to, chyba w książce pani Kingi Ruszkowskiej przeczytałem, na temat ascezy chrześcijańskiej. Napisała mniej więcej takie słowa, że konflikty, zwłaszcza w małżeństwach, nie powstają na kanwie czy na bazie poważnych rzeczy. Tylko opierały się na drobiazgach, na walce o własną opinię, o własne zdanie. Ludzie potrafią tak bardzo bronić swojej pozycji, swojej opinii, że są gotowi wytoczyć potężne działa, jako rubryny na jasnej górze, przeciwko myszy. Będą strzelać do małej myszki z najpotężniejszego działa, bo potrafią tak się zacietrzewić. Walka o rację. Natomiast Bóg nie walczy o rację. Dlatego, że osoby Boże spełniają to samo dzieło. I właśnie ich chcą, szukają tego, co wspólne. W miłości szuka się tego, co wspólne. Tego, co łączy. Tego, co jest podobne, a nie tego, co różni. I kiedy otrzymujemy od Ducha Świętego oczy miłości, to wtedy miłość pozwala, ta miłość, którą jest Duch Święty i łaska taka, która przez nas przechodzi, to wtedy zaczynamy patrzeć na ludzi oczami samego Jezusa, który skupiony jest na tym, co dobre i piękne, a nie na tym, co złe i niskie. To są właśnie oczy miłości. Oczy widzące, a dobra jest o wiele więcej. Tutaj przypomnę Wam o takim pewnym eksperymencie. Pewnych tych eksperymentów w dziedzinie malarstwa było bardzo dużo. Otóż ja o tym czytałem, więc nie wiem, czy to prawda, ale pewnie prawda, skoro napisali. Że w jednej z galerii wywieszono obraz. Domyślam się, że to prawda. Teraz sobie uświadamiam, bo niedawno widziałem ciekawą taką sztukę. Na tym obrazie była tylko czarna kropka. Białe tło, czarna kropka. Pytano właśnie tych, którzy przychodzili, co widzicie. No i widzieli ludzie czarną kropkę. To jest właśnie stary człowiek, który nie jest oświecony przez ducha miłości. Stary człowiek, jeśli w małżeństwach my żyjemy bez odniesienia do łaski Ducha Świętego, jeśli nie zapraszamy Ducha Świętego w codziennej modlitwie, to będziemy tak skupieni na tej kropce. Nie będziemy widzieć białego tła. Nie będziemy widzieć tego pięknego świata, że to wszystko jest dane przez Boga dla nas. Tylko będziemy się skupiać na takim drobiazgu, na pyłku i będziemy o to walczyć. Wytoczymy naprawdę potężne działo, żeby strzelać do małej myszki. Bo się wtedy proporcje zachwieją. Bo wtedy staje się coś małego wielkim problemem. Dlatego właśnie Bóg daje nam swojego ducha, który jest duchem miłości, jednoczącym Ojca i Syna, po to, żebyśmy mieli oczy Boga. A oczy Boga sprawiają, że widzimy tylko dobro. A zło to jest jakiś taki paprok. W ogóle to na nas nie działa. Po prostu. Ten proch trzeba zamieść. A zresztą po co? Po co zwracać uwagę na drobiazgi? Zmieniają się proporcje. Wtedy, kiedy mamy umysł Ducha Świętego, zmieniają się proporcje. Ufam, że niedługo, ale na pewno w tym roku ukaże się właśnie w wydawnictwie monument tutaj Pana Mariusza, książka arcybiskupa Martineza o Duchu Świętym. I on właśnie pokazuje, w jaki sposób Duch Święty działa w nas i nas przemienia. To jest mistrzostwo świata. Po prostu stajemy się przebóstwieni. Zaczynamy działać jak Bóg. Zaczynamy wartościować jak Bóg. I wtedy naprawdę jesteśmy wolni. Ja pamiętam na rekolekcjach w tym księżówce wspólnie, które prowadziliśmy, taką wypowiedź, prawda? Taką rozmowę z jedną panią taką w wieku. No już chyba po 70, która powiedziała bardzo mądrą rzecz po jednej z konferencji. Wie ksiądz, że to, co ksiądz dzisiaj powiedział, że to Duch Święty sprawia takie skoncentrowanie na dobru i radowanie się dobrem. Mówi, to ja mogę powiedzieć, że ja kiedyś tę łaskę otrzymałem. Że ja do pewnego momentu życia to widziałam tylko zło. I kiedyś moja córka powiedziała, mamo, ty mnie nigdy nie pochwaliłaś. Ty zawsze widzisz zło i we wszystkim zło. I kiedy poczułam się bezradna wobec tego faktu, bo rzeczywiście uświadomiłam sobie, że ja nie potrafię cieszyć się dobrem. Zapłakałam tak wieczorem, kiedy się modliłam. Panie Boże, wyzwól mnie z tej niewoli. Uczyń mnie nowym człowiekiem. I Pan to uczynił. I ja dzisiaj cieszę się dobrem. Tego jest tak dużo. Ja już nie dostrzegam zła. Nawet to, że mnie nieraz tam coś boli czy coś. Idę na mszę świętą, nigdy nie opuściłam. I zawsze tak było, że głowa mnie bolała, w łóżku mi ciężko było nawet leżeć. A kiedy wstałem, poszłem na mszę świętą, wszystkie bóle mijały i się modliłam. Mówi, to jest Boże działanie, to jest Boży cud. I ona mówiła, to dopiero zrozumiałam, że to jest dar ducha. Pan Bóg jest cudowny. Ale Pan Bóg właśnie chce, abyśmy całe nasze życie oddali Jemu, ale żebyśmy najpierw uniżyli się, żebyśmy nie czynili Boga swoim sługą, żebyśmy pozwolili Jego, żeby On przeprowadzał w naszym życiu swoje plany, żeby On realizował swoje plany, żebyśmy Mu zaufali. Bo dopóki będziemy walczyć o swoje racje, to niestety, ale wiele darów Boże, przede wszystkim ten dar obecności Ducha Świętego w nas będzie niezauważany i będą łaski Boże marnowane. A więc Pan Bóg nas zaprasza do tego, abyśmy ukochali Go. I teraz podprowadzeni właśnie w tę tajemnicę Boga uniżonego, możemy tylko spojrzeć w tym świetle na Maryję, pokorną służebnicę. Ten króluje w Królestwie Bożym, kto jest uniżony wobec Boga. Bo jeśli wierzę, że Bóg mnie kocha, to nie będę się bał poddać Jego prowadzeniu. A tak, jeśli komuś zaufam, jeśli komuś ufam, nie będę się bał Jego ręce oddać mojego życia. Natomiast jeśli się kogoś lękam, no to wtedy niestety, ale będę w bezpiecznej odległości żyć wobec tej osoby. I Maryja uwierzyła, właśnie to się wysławia w Maryi, że Maryja uwierzyła, że Bóg, chociaż jej daje tak wielką propozycję i straszną, że ona ma się stać Matką Boga, ona mogła być ukamienowana. Ona tak wierzy, że nawet dla miłości Boga wybiera nawet to ukamienowanie. To była decyzja. Niektórzy tak mówią, Pan Bóg je zaproponował. Wszystkie konsekwencje by ją spotkały. Ona się zgodziła na śmierć. Tak ufała i wierzyła Bogu. I to jest właśnie ta wiara Abrahama, który swojego syna chciał złożyć na ofiarę, ponieważ zaufał, że jeśli Bóg, który kocha, chce tego, to znaczy, że On lepiej wie. Całkowite zaufanie. Bóg jest Bogiem. I to przez wiarę Maryi, przez jej akt, jej oddanie, my żyjemy. To nie było takie, wiecie, przy kominku, przy herbatce, powiedzenie, to niech już będzie. Tylko to był akt heroiczny. Panna z dzieckiem mogła być ukamienowana za nierzą. I ona uwierzyła, że Bóg jest w stanie w niej stworzyć życie bez udziału mężczyzny. Ona w to uwierzyła. My dzisiaj to czytamy jako historyjkę, jako piękno. Ale my wiele razy Boga odrzucamy. Jeśli nam się coś nie mieści, jeśli nasze kryteria, kategorie, nasza wiedza nie pozwala nam w coś uwierzyć. Boga odpychała. Ona uwierzyła w propozycję pochodzącą od Boga, która przekracza ludzki rozum. Gdyby się tam znalazło milion osób, na pewno by odrzuciły tę propozycję. Po pierwsze, nigdy czegoś takiego nie było, żeby się poczęło dziecko Boga w człowieku. Bez udziału mężczyzny. Bo ona w to wierzy. Propozycja przekraczająca ludzki rozum. Ale ona wierzy, że Bóg jest w stanie wszystko uczynić. Że to się mieści w umyśle i w mocy Boga. To jest właśnie wiara Maryi, której mamy się uczyć. To jest ta miłość Maryi, która dla nas jest wzorem. Smutno jest mi, kiedy właśnie protestanci tak odsuwają Maryję. Nie rozumieją tego, że to się dokonało mocą Ducha Świętego. W XVII wieku, w tej chwili nie pamiętam na imienia papieża, papież wydał dekret o niepokalanym poczęciu Maryi, mówiąc tak, że Maryja, to jest parafraza oczywiście, bo nie pamiętam dokładnie, że Maryja od poczęcia była kształtowana przez miłość Ducha Świętego i dlatego Duch Święty, który ją ukształtował, umożliwił Maryi wolne tarcze, ukształtował jej wiarę i miłość do Boga. Ona doświadczała, że jest kochana przez Boga. I dlatego, kiedy Bóg daje taką propozycję, która przekracza wszelkie kategorie i kryteria racjonalności, ona, ukształtowana tak przez Ducha Świętego, jest w stanie powiedzieć tak. I tam też jest dzieło Ducha Świętego. W wierze Maryi, ale ona jest wolna. To cały czas przekracza jej możliwości. I ona się zgodziła też na śmierć. A przyjęła to, godząc się na śmierć. To jest właśnie Boże miłosierdzie, które należy rozumieć jako dar, który przechodzi jednak przez ludzką wolę. Boże miłosierdzie jest zawsze inicjatywą Boga, ale Bóg domaga się od nas współpracy z Jego darem. Za wstawiennictwem Matki Najświętszej.